Słuchajcie, Radio RMF 24, my teraz przechodzimy do informacji dnia, jeśli chodzi o życie Kościoła. Arcybiskup Tadeusz Wojda może mieć, czyli przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, może mieć poważne problemy, bowiem jak dowiedział się portal więź.pl, w marcu 2024 roku do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o możliwych zaniedbaniach metropolity gdańskiego w sprawach ochrony osób skrzywdzonych seksualnie w Kościele, w tym także ochrony osób małoletnich. A z nami jest Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Więzi, autor wstrząsającego tekstu Gdy, czy ksiądz biskup mógłby w końcu usłyszeć mój głos? Pytania do arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie się.
Zacznijmy od pytania, co takiego się wydarzyło, znaczy o co oskarżony zostaje, czy jakie informacje dotarły do Stolicy Apostolskiej, jak udało się ustalić więzi właśnie na temat zaniedbań, zachowań, działań arcybiskupa Wojdy?
Zawiadomienie, które zostało złożone w nuncjaturze kilka tygodni temu, jest bardzo obszernie dokumentowane, opatrzone wieloma załącznikami. Trudno je tak streszczać maksymalnie krótko, ale będę próbował. Ważne, że jest to złożone przez osobę, która od ponad 2 lat intensywnie próbowała tę sprawę wyjaśniać, osobę głęboko zaangażowaną w życie Kościoła. Zawiadomienie prezentuje błędy proceduralne, które zostały popełnione podczas postępowania prowadzonego w archidiecezji gdańskiej, oraz podaje przykłady lekceważenia kościelnych zasad troski o osoby skrzywdzone. Konkretnie na przykład wymieniane są takie prawdopodobne zaniedbania przewodniczącego aktualnego Konferencji Episkopatu Polski i jego współpracowników z Kurii Gdańskiej, jak brak reakcji na przesyłane pisemnie ważne informacje, na przykład zlekceważenie wiadomości o innych osobach pokrzywdzonych, które były gotowe zeznawać. Bardzo ważnym wątkiem jest stronniczość przy sporządzaniu protokołów zeznań kanonicznych.
No, tutaj jest bardzo ciekawy wątek, ja przepraszam, oczywiście w tekście to jest szczegółowo opisane, na przykład kiedy kobiety mówiły rzeczy, które osoby skrzywdzone, które mogłyby bardziej zaszkodzić duchownemu, który jest oskarżony, to one nie były wpisywane po prostu. No, tak jakby księża nie słyszeli tych informacji.
W zdumiewający sposób sporządzania protokołów, no, które, co w przypadku procesów kanonicznych, jest niesłychanie ważne, bo procesy kanoniczne nie polegają na konfrontacji świadków, ale na analizowaniu dokumentów, czyli spisanych zeznań. Jeśli zeznanie jest sporządzone w taki sposób, że zbagatelizowana jest wina czy waga czynu, to osoby decydujące później dostają taką informację i na niej opierają całe dalsze swoje rezumowanie, decyzje i ostateczny wyrok. Rzeczą niesłychanie ważną jest też brak udzielenia pomocy osobom zgłaszającym krzywdę. W tym przypadku to były 2 osoby, jedna krzywda dotyczyła kobiety, dziewczynki w wieku 13-18 lat, druga już osoby dorosłej, świeżo dorosłej, maturzystki. Obie przez ponad 2,5 roku od złożenia zeznań w Kurii Gdańskiej nie otrzymały od archidiecezji nawet zwrotu wydatków poniesionych na psychoterapię i leczenie. Jednej z pani odmówiono całkowicie jakichkolwiek zwrotów kosztów, bo uznano, że była dorosła, więc w domyśle sama sobie winna, bo sama tego chciała. Drugiej kobiecie powiedziano, że sprawca ma jej płacić. Poproszono ją nawet o numer konta bankowego, który przekazała, ryzykując, no bo przecież tym samym sprawca poznaje jej numer konta. Przekazała ten numer konta, nic na to konto nie wpłynęło od sprawcy, diecezja umywa ręce i nie widzi potrzeby. Jest to całkowicie sprzeczne z kościelnymi zasadami, które zobowiązują przełożonych kościelnych do pomocy osobom zgłaszającym krzywdę, nawet jeśli, również jeśli ich czyny, które zgłaszają, nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone w postępowaniu kanonicznym.
Wystarczy samo
zgłoszenie wiarygodnej krzywdy. Tak.
Szokujące są także te informacje dotyczące tego, jak traktowano osoby skrzywdzone, które przychodziły ze swoimi adwokatami. Kazano im wychodzić i siedzieć na zewnątrz, czekając, aż ksiądz biskup i jego współpracownicy wszystko sobie ustalą z adwokatką. No to jest poziom zachowania... No, niski, o tak powiedzmy.
Zdecydowanie, na co gorsza jeszcze w rozmowie, która w taki właśnie sposób się odbywa, że osoba skrzywdzona siedziała za drzwiami i z trudem zgodziwszy się na taką sytuację, akceptowawszy taką sytuację. W tej rozmowie, jak relacjonuje pełnomocniczka prawna skrzywdzonej kobiety, ze strony arcybiskupa Wojdy padło sformułowanie, że nie doszło do wykorzystania seksualnego w tym przypadku, bo to było tylko macanie. To jest cytat z tej wypowiedzi.
Tak, chodzi oczywiście o inną czynność seksualną. To dowodzi, że ksiądz arcybiskup kompletnie nie ma wyczucia, ale też kompletnie nie zna prawa, co jest dość poważnym zarzutem.
No to jest ignorancja poważna co do prawnego znaczenia innych czynności seksualnych, rzeczywiście utrudniająca zdiagnozowanie sytuacji już na samym początku. Tak? Więc myślę, że tego typu błędów jest sporo.
Tam jest jeszcze jeden bardzo ciekawy element kościelnie, bo jest mowa o tym, że nie zbadano sprawy złamania tajemnicy spowiedzi, co oznacza w przypadku duchownego, który łamie tajemnicę spowiedzi, błyskawiczne kary dyscyplinarne i to kary najsurowsze. Ale tego doniesienia nie sprawdzono.
Nie wiemy, czy nie zbadano, natomiast na pewno arcybiskup nie wydał zakazu spowiedzi podejrzanemu duchownemu. On ma pewne ograniczenia, bardzo dość liberalne, powiedziałbym, ograniczenia, jeśli chodzi o swoją posługę duszpasterską, ale akurat zakazu spowiedzi tam nie ma, więc niestety może dojść do kolejnych nadużyć również na tym tle.
Jeszcze jeden element też bardzo istotny. Ksiądz oskarżony, wiarygodnie oskarżony, ale oczywiście proces się nie zakończył, nadużycie seksualne wobec osób małoletnich, sprawował funkcję. Wszystko wskazuje na to, że za zgodą archidiecezji, arcybiskupa, kapelana, zastępcy kapelana w szpitalu psychiatrycznym, no co jest też sytuacją kuriozalną, bo no trudno o bardziej zależne osoby niż osoby przebywające w szpitalu psychiatrycznym.
Tak, to się działo już 2 lata po złożeniu oskarżeń i zeznań. Duchowny ten został zastępcą kapelana w szpitalu psychiatrycznym na okres 3 miesięcy. To dawało mu możliwość nieskrępowanego kontaktu z osobami w głębokim kryzysie psychicznym, w tym także z osobami małoletnimi. Jakby tu wedle moich ustaleń nie ma pewności, czy arcybiskup akceptował taką sytuację, czy nie, ale nawet jeśli nie akceptował, nie wiedział o tym, no to jest to skrajnie daleko idący brak nadzoru nad osobą podejrzaną o bardzo poważne przestępstwa.
A co na to wszystko kuria? Bo jak rozumiem, redakcja Więzi, więź.pl i pan redaktor osobiście skierowała pytania do kurii metropolitalnej gdańskiej i co na te wszystkie zarzuty, poważne zarzuty, kanoniści, z którymi prywatnie rozmawiałem, mówią, no to nie są przelewki, to nie są zarzuty drobne. To znaczy, to są wszystko rzeczy, które mogą być podstawą do wszczęcia dochodzenia. Więc no, kuria, zakładam, że jakoś się do tych wszystkich pytań ustosunkowała.
Przekazaliśmy już 2 tygodnie temu długą listę 20 szczegółowych pytań do arcybiskupa. Przekazaliśmy je rzecznikowi prasowemu archidiecezji i wikariuszowi sądowemu. Obaj, ksiądz Maciej Kwiecień i ksiądz Jerzy Więcek, po kolejnym przypomnieniu, że czekamy na odpowiedzi, stwierdzili jedynie, że udzielą odpowiedzi, i tu cytat, w stosownym czasie. Zastanawiam się, czy czas po publikacji tego tekstu okaże się już czasem stosownym, czy nadal jeszcze trzeba będzie czekać.
Czy my wiemy o cokolwiek na temat tego, czy jest jakaś reakcja Watykanu, bo to oczywiście są dokumenty, które trafiły do Watykanu. Nikt z polskich biskupów nie ma wpływu na decyzję Watykanu, ale czy są jakieś reakcje, jakiekolwiek na te informacje?
Nie, tutaj jeszcze nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi z nuncjatury. Do nuncjatury zwróciliśmy się jeszcze wcześniej, bo 18 kwietnia, od tego czasu mijają już ponad 3 tygodnie, nie ma żadnej odpowiedzi, pomimo przypomnienia, że czekamy, i pomimo tego, że w podobnych sytuacjach, pisząc na takie tematy w poprzednich latach, otrzymywaliśmy z nuncjatury odpowiedzi. Czyli albo wciąż nie wiadomo, jaka decyzja zapadła, a powinna już jakaś zapaść, bo samo złożenie zawiadomienia w nuncjaturze to był koniec marca, czyli już minęło półtora miesiąca. Zazwyczaj wedle posesji Strux Mundi w ciągu miesiąca taka pierwsza decyzja powinna zapadać, czy dalej zawiadomienie ma być prowadzone, rozpatrywane, badane przez jakiegoś innego, specjalnie wyznaczonego biskupa.
I na koniec pytanie chyba najtrudniejsze, dlatego że z tego tekstu wynika ni mniej, ni więcej, tylko o tym, że sprawa nie w takim zakresie, ale była znana, czy część tej sprawy była znana już 2 lata temu. A to oznacza, że biskupi, wybierając nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, choć informacje medialne na temat jego zaniedbań i jego decyzji były znane, całkowicie je albo zignorowali, co oczywiście oznacza zawinioną ignorancję, albo ich nie znali, co oznacza niezawinioną ignorancję, ale nie zmienia to faktu, że wybrali na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski człowieka, na którym ciążą poważne zastrzeżenia dotyczące jego zachowania w sprawie walki z nadużyciami seksualnymi w Kościele.
No, jeśli chodzi o niezawinioną ignorancję, to mogliby się tak tłumaczyć, powiedziałbym, przeciętni szeregowi biskupi. I ona, jakby to brzmi wiarygodnie, dlatego że artykuł, reportaż Stanisława Zasady, który jako pierwszy przedstawiał możliwe zaniedbania arcybiskupa Wojdy w diecezji gdańskiej, ukazał się w Tygodniku Powszechnym pod koniec lutego 2022 roku, czyli dokładnie w dniach inwazji rosyjskiej na Ukrainę, więc wszyscy wtedy mieliśmy głowy gdzie indziej. I nawet osoby bardzo zaangażowane w temat wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie w Kościele dość często nie znały tego artykułu, kiedy je o to pytałem. Także tutaj może być mowa o niezawinionej ignorancji. Natomiast osoba, która podejmowała działania i która złożyła zawiadomienie, informowała też o niektórych działaniach hierarchów Kościele. Był też jeden list, który cytuję tutaj, adresowany, ten o nieprawidłowościach w przyjmowaniu, protokołowaniu zeznań, był adresowany też już 2 lata temu do arcybiskupa Gądeckiego, jako ówczesnego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, więc wiedza, czy też jakby przypuszczenia, że coś tam może się dziać niepoprawnie w archidiecezji gdańskiej już za rządów arcybiskupa Wojdy, myślę, że wśród wielu biskupów już musiała być obecna.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika Więź i portalu więź.pl, a także autor wstrząsającego tekstu "Czy ksiądz biskup mógłby w końcu usłyszeć mój głos?" Pytania do arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.